Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Z nami w audycji jest ojciec Grzegorz Szmoj.
Witam, dziękuję ojcze. Bardzo, witam Panią i naszych
gości. Cieszę się, że ojciec jest z nami. A w studiu, drodzy Państwo, w studiu, nie przez telefon, trzej panowie, sercanie, ksiądz doktor Adam Pastorczyk.
Szczęść Boże.
Witam ojca, witam księdza. Ksiądz Mateusz Zawiłowicz.
Witam
serdecznie. Oraz ksiądz Aleksander Pietlicki.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Tak, przeczytałam to nazwisko z takim, nazwisko księdza Aleksandra z takim akcentem, bowiem to jest nazwisko białoruskie. A jak po białorusku brzmi?
Pietlicki.
Tak samo?
E się zamienia na ja. Aha. Pietlicki.
Drodzy Państwo, ksiądz doktor jest profesorem w seminarium?
Również wykładam, tak.
Tak. Natomiast dwaj pozostali panowie są klerykami już piątego roku. Mówimy
tak.
Ksiądz. Dzisiejszy temat to obecność w życiu osoby samotnej, chorej, dotkniętej niepełnosprawnością. Obecność w kontekście wezwań biblijnych na Wielki Post. Zawsze jak rozpoczynamy Wielki Post, to tak myślę sobie, że staramy się poszukać jakiegoś, nie wiem, jakiegoś hasła, jakiegoś wezwania, które by nam pomagało ten Wielki Post może przeżyć, czy Wielki Post, czy Adwent, czy w ogóle jakieś takie sytuacje w naszym życiu znaczące. Szukamy jakiegoś takiego oparcia, przynajmniej ja tak robię w Biblii albo w ogóle w literaturze, które by mi pomagało. Dzisiaj chcemy mówić właśnie o obecności. Ten temat zaproponowali nasi goście, księża Sercenie. Zaraz do tego dojdziemy, ale najpierw powiedzmy troszeczkę o waszym zgromadzeniu, żebyśmy, tak ja mówię Sercenie w skrócie, ale wiem, że nazwa jest dłuższa, księże profesorze.
Tak, nasza nazwa, Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, taka jest oficjalna nazwa tego zgromadzenia, które jest poświęcone miłości Bożej, nie tylko przekazywaniu jej ludziom, ale przede wszystkim posiadaniu jej w sobie, bo jeśli naczynie chce kogoś napoić, prawda, to
musi
nie może być puste.
Tak,
ono pełne, musi być wypełnione tą miłością i my się jej uczymy od naszego założyciela, jesteśmy jego duchowymi synami, ojca Leona Jana Deona, który założył nas w XIX wieku, w 1878 roku w Polsce. Też jesteśmy już no, spory czas, bo od 1928 w Krakowie, a my tutaj do was, do Torunia,
no
przyjechaliśmy ze Stadnik. Tam jest, można powiedzieć, też serce naszej polskiej prowincji Księży Najświętszego Serca Jezusowego, bo tam znajduje się seminarium i tam wykuwane są te powołania sercańskie, aby niosły miłość do tych, do których później zostaną przez Pana Boga głosem przełożonych skierowani. I tam też mamy bardzo dużą grupę naszych dobroczyńców, także osób chorych i starszych, których serdecznie z tego miejsca chcemy pozdrowić, bo właśnie w Wielkim Poście my doświadczamy ich obecności w naszym życiu. Oni tę obecność nam przekazują chociażby przez to, że ofiarują nam swoje intencje, swoje modlitwy, swoje cierpienie.
Właśnie, tak
dzielą się tym
całym
swoim życiem,
tak.
Zgadza się. A my też na to ich pragnienie tego spotkania takiego duchowego odpowiadamy naszą modlitwą, naszymi liturgiami, naszą mszą świętą, adoracją, którą przeżywamy codziennie w naszej wspólnocie. Więc ta łączność z nami, tych osób, jest naprawdę bardzo wyjątkowa, szczególna w takim mocnym okresie liturgicznym, jakim jest bez wątpienia Wielki Post.
Tak. Tu w tej audycji spotykamy się już no, któryś kolejny raz z księżmi sercanami, ale zawsze jakimś takim punktem znaczącym w tych spotkaniach jest dwumiesięcznik Wstań, który wy wydajecie, który sercanie wydają. Dwumiesięcznik, który właśnie skierowany jest do osób chorych, starszych. Powiedzmy troszeczkę o tym dwumiesięczniku. Ksiądz Mateusz już tu jest kolejny raz, to może ksiądz nam powie troszeczkę o historii.
Myślę, że ten temat obecności w kontekście naszego czasopisma jest niezwykle trafiony, dlatego że to czasopismo rodziło się właśnie z obecności naszej wśród ludzi chorych, szczególnie
z doświadczenia pewnego. Tak.
Ze spotkań, które miały miejsce w szpitalu w Myślenicach, gdzie nasi klerycy wcześniej, już wiele lat temu, spotykali ludzi chorych, samotnych, często z wieloma trudnościami, nie tylko takiej natury fizycznej, ale także przeżywających różne emocje trudne. I klerycy zauważali, że jakby to nie wystarcza. Jakby ta obecność wśród nich jest jakby takim momentem, w którym mogą się spotkać, ale potrzeba czegoś, by przedłużyć to spotkanie.
Coś, co by zostało, jak gdyby, tak?
Co pozwoliłoby tym klerykom być dłużej wśród tych chorych. No i właśnie zrodził się pomysł, żeby wydawać na początku pewne listy, które by mówiły trochę o cierpieniu, trochę o chorobie, pomagały im przeżywać tym osobom chorym ich trudności. No i potem przerodziło się w czasopismo, które do dzisiaj funkcjonuje.
Takie piękne, kolorowe, tematyczne.
Tak, w którym też staramy się pokazać naszym czytelnikom osoby, jakby z Pisma Świętego, żeby dać im kogoś, z kim mogą przez te dwa miesiące, kiedy jest czasopismo aktualne, żeby mogli z nim pobyć,
właśnie,
poznać,
świetnie,
żeby mogli zobaczyć też twarz tego człowieka. Dlatego tak staramy się, żeby na okładce był właśnie obraz konkretnego świętego, który jest tematycznie związany z tym czasopismem.
Ja tu na przykład mam przed sobą wasz dwumiesięcznik Wstań z Gedeonem na pierwszej stronie. Tak. Ksiądz ma?
Ród.
Są jeszcze, co dwa miesiące jest inna osoba.
Tak.
Kto tam jest?
Tutaj jest Uriasz.
Tak.
Mamy też Zuzannę. I pojawiają się bardzo różne osoby ze Starego Testamentu w sposób szczególny. I staramy się pokazać tych bohaterów biblijnych trochę od mniej znanej strony, czyli od strony podobnej przeżyciom naszych czytelników, czyli
tak,
w cierpieniu,
bo czasami nam się wydaje,
chorobie.
Że taka postać jest jakaś monumentalna, prawda? A to okazuje się, że to jest krwi i kości,
bardzo
prawda?
Ludzka.
Tak. Drodzy moi goście, powiedzmy teraz troszeczkę o tej kategorii, czy o pojęciu obecności, bo chciałabym bardzo, żeby to, co mówiłam wam przed chwileczką, jakoś tak, że moje pragnienie jest, żeby to pojęcie jakoś tak zaistniało, zarezonowało w nas, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy może nie tyle zrozumieli, ale żebyśmy sobie uświadomili, może czym ta obecność może być, obecność w życiu drugiego człowieka, bo ona może być na różnych poziomach. Na tym poziomie, ja nie będę wam zabierała tutaj głosu, ale na poziomie tym czysto ludzkim, prawda, że idziemy do kogoś i sobie rozmawiamy o czymś, prawda? To też jest ważne. Nie wiem, czy ktoś się podejmie.
Oczywiście,
profesor.
Powiem tak, nawiązując jeszcze do tego czasopisma naszego Wstań, bo rzeczywiście ta obecność nasza w życiu osób jest na tych dwóch poziomach, zarówno poprzez taką obecność człowiek-człowiek, prawda,
fizyczną,
ale też i to, co sobie cenimy i co sobie cenią osoby, to słowo, które im zostawiamy. Ja tu przytoczę taką historię, którą się już dzieliłem z wieloma osobami, ale która zawsze mnie bardzo dotyka. Bo gdy studiowałem, to pewna profesorka, wyjeżdżając ze swoim kolegą, też profesorem, do innego starszego profesora, była bardzo zaskoczona, że w momencie, gdy spotkali się z nim, to on trzymał ręce na dwóch pozycjach książkowych, czyli, jak on to sam stwierdził, na ich relikwiach, czyli na tym całym życiu tych osób, które zostało w ten sposób zapisane. I te osoby, ci profesorowie, byli bardzo ujęci tym, w jaki sposób on sobie ich obecność wyobraził. Zanim ta obecność jeszcze nastąpiła w sposób fizyczny, ona już była bardzo mocno w nim obecna poprzez właśnie to słowo, które wyrażało także ich myśli, ich życie.
Ale czy to były pozycje tych osób, które przyjechały?
Jak najbardziej.
Aha,
właśnie to były ich książki.
Rozumiem.
Ale on ich nie traktował jako, powiedzmy, tematy, którymi oni się mieli zająć i sobie po prostu je napisali, lecz w ten sposób widział, że za tymi tematami stoi całe ten człowiek, życie tak, tych życie. Osób. Nie? Cały ten człowiek, który w tym momencie otworzył drzwi i go powitał. Tak. Dlatego także ta obecność, być może czasami przez nas niezauważalna, jest bardzo cenna i taki profesor, wydaje mi się, potrafił dostrzec coś, co często może być po prostu mało widzialne.
Tak, bo jak my przychodzimy, tak to się mówi potocznie, z ulicy, prawda, tak, no z marszu, to może nie jest to dla nas nawet tak ważne, jak dla kogoś, kto czeka na nas, prawda?
Zgadza się. Też my mamy tutaj takie doświadczenie tego, że ta obecność człowiek w ludzkim życiu no jest niezastąpiona, bo no jesteśmy jednak osobami społecznymi. I jeżeli nawet mamy przed sobą telefon, czy telewizor, czy jakąkolwiek inną formę, która jest no, medium wobec tej relacji takiej człowiek-człowiek, no to no, jakoś nie jesteśmy no, jeszcze usatysfakcjonowani do końca. Potrzebujemy poczuć obecność taką fizyczną. Czyjś zapach, czyjś głos, prawda? Czyjś dotyk, spojrzenie oczu. To wszystko jest potrzebne.
A to ksiądz mówi coś, co jest jak gdyby wbrew współczesnej kulturze, gdzie obecność jest przeważnie za pomocą smartfona i tych różnych, prawda, form. A więc człowiek, ale też człowiek, który przychodzi i sprawuje sakramenty, kapłan, prawda? I tu też klerycy mają doświadczenia, ksiądz przede wszystkim, jako osoba, która jako kapłan, który przychodzi z sakramentem pojednania w pierwszy piątek.
Z Komunią Świętą,
tak,
prawda?
Z Komunią Świętą.
To jest na pewno wielkie święto dla tej osoby, która oczekuje, bo to nie jest tylko sama osoba, która oczekuje. Często jest to osoba spokrewniona z tą osobą chorą, starszą. I w tym momencie tego spotkania widać, że tu jest coś więcej. Tu jest jakaś tajemnica, jakieś misterium, które no, jest celebrowaniem też i życia. Bo chociaż to życie jest takie wątłe w tych członkach tej osoby, to jednak tu objawia się właśnie w tym jakimś braku, w tym jakimś deficycie moc tego, który przychodzi. Rozpromienia się oblicze tej osoby. Dotyczy to zarówno tej chorej, jak i tej, która się opiekuje. Często te dwie osoby nawet otrzymują sakrament Eucharystii.
I to też jest taki element wiążący nawet te osoby z sobą, pewnie, tak?
Jak najbardziej, jak najbardziej. Często to jest tak, że te osoby, jeszcze zanim pojawiliśmy się, czy pojawiamy się w konkretnym mieszkaniu, domu, trzymają w ręku różaniec. Już ta modlitwa...
Przygotowują się niejako, tak?
Przygotowuje to spotkanie.
Tak, proszę księdza, to rozumiem, takie spotkanie w domu, gdzie właściwie osoby czekają, ale jak klerycy wiem, że chodzicie do szpitala, prawda, bo to, co jest w waszym dwumiesięczniku wstań, to nie jest tylko czysta teoria, tylko wy jesteście osobami, które wielu z was, prawda, bo myślę, że nie cały rocz, nie całe seminarium, ale wielu z was chodzi, odwiedza ludzi w szpitalu. Jak tam jest z tym kontaktem z osobą chorą, czy nie, jakby to powiedzieć, czy nie przełamujecie jakiejś, nie wiem, nie chciałabym powiedzieć niechęci, ale jakiejś takiego skrępowania, czy jakiejś dystansu?
Na pewno jest to wymagające. Mhm. Ja przypominam sobie taką sytuację jeszcze sprzed mojego wstąpienia do zgromadzenia. Studiowałem w Krakowie i pamiętam, jechałem tramwajem w Krakowie. I po lewej stronie można było zobaczyć na pasie zieleni leżących na materacu dwójkę bezdomnych osób. No to był już taki okres, kiedy zaczął padać śnieg. No i pamiętam taką rozmowę dwójki dziewczyn. Jedna powiedziała, że według niej takie osoby leżące, bezdomne, które według niej zanieczyszczają trochę środowisko, powinno się zacząć zabijać. Straszne. A druga, jej koleżanka prawdopodobnie, powiedziała, że a moim zdaniem takich ludzi powinno się zacząć kochać. I na tym przystanku wysiadła, pamiętam to do dzisiaj, i zmierzyła właśnie w kierunku tych ludzi. I zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. I teraz, kiedy mamy możliwość pójść do szpitala, to zawsze to pamiętam, gdzieś mam to w głowie, że najważniejsze w tym spotkaniu jest to, żeby te osoby mogły zaistnieć w moim życiu. Mm-hmm. Jakby ten czas, który
żebym
im poświęcam...
potraktował je jak osobę, tak?
Tak. Mm-hmm. Że ten czas, który im poświęcam, jest czasem, którym oni dysponują. To jest ten czas, kiedy oni mogą pokazać siebie, w którym my możemy ich poznać. I rzeczywiście ludzie chorzy, szczególnie w szpitalu, właśnie to robią. Pamiętam, raz byłem w szpitalu w Myślenicach, przy okazji właśnie wywiadów do Wstań, i zapytałem panie pielęgniarki, z kim można by porozmawiać na temat małżeństwa. Jedna z pań pielęgniarek powiedziała mi, że do końca nie wie, z kim mógłbym na ten temat porozmawiać, ale powiedziała, że na pewno zna osobę, która potrzebuje jakiejkolwiek rozmowy, i zaprowadziła mnie do pokoju, w którym mieszkała już, można powiedzieć, na stałe matka z synem. Syn był strasznie chory, ledwo, można powiedzieć, żyjący.
To też jest ta historia, którą opisaliście we Wstań.
Tak, tak, dokładnie tak. No i to spotkanie z tą matką, która była w trudnej sytuacji, bo tak naprawdę syn ledwo żył, dodatkowo jej małżeństwo się troszeczkę sypało. Niesamowicie potrzebowała rozmowy, potrzebowała tego, żeby ktoś z nią był i ktoś ją usłyszał. Więc myślę, że dla nas po pierwsze jest to wartościowe, bo możemy komuś dać coś z siebie, ale z drugiej strony także możemy otrzymać historię, której tak naprawdę nigdy byśmy nie wymyślili i która nas też przemienia, bo nas uwrażliwia na sytuację ludzi, na ich trud, na ich ból, który przeżywają w swoim życiu.
Proszę księdza, zupełnie przypadkowo, nawet nie wiedziałam, że ten artykuł Wstań, który mam przed sobą, jest księdza autorstwa. Teraz dopiero spojrzałam, kto jest autorem. Kleryk Mateusz Zawiłowicz, który mówi o jakiejś kruchości czy delikatności drugiego człowieka. I tak sobie pomyślałam, że wzięłam ten numer, z domu przyniosłam, bo przeczytałam go wczoraj, po raz tam kolejny, prawda, bo przeczytałam, jak dostałam Wstań, ale bo pomyślałam sobie, że przecież wy jako młodzi ludzie to nie macie przecież takiego doświadczenia w kontakcie z człowiekiem, żeby wiedzieć jak postępować, prawda, żeby czasami jakimś słowem nie zranić, nie skrzywdzić. Rozumiecie, o co chodzi? Tu ksiądz Mateusz pisze, przecież serce, że jeżeli na paczkach pisze się fragile, ostrożnie, delikatne i tak dalej, to przecież jedno zdanie, że przecież serce ludzkie wymaga o wiele większego pietyzmu niż najdelikatniejszy nawet gatunek szkła, a traktujemy je niejednokrotnie niczym kawałek granitu lub kwarcu. I tak sobie pomyślałam, że od was to wymaga niesamowitego takiego, nie wiem, no delikatności po prostu. Ksiądz Aleksander,
tak, Sasza. W taki sposób to objawia, tak? Tak. Że my na przykład jako klerycy też mamy doświadczenie bycia z osobami chorymi, samotnymi przy naszej parafii w Stadnikach i dość często otrzymujemy takie polecenia, albo nawet jesteśmy zachęcani do tego, żeby odwiedzać takie osoby chore, samotne. Ja na przykład mam takie doświadczenie, kiedy z moim rocznikowym, klerykiem Jackiem, chodzimy do takiego pana, co niedawno, co prawda to było małżeństwo i niestety małżonka tego pana zmarła. I to doświadczenie, jak ten pan przeżywa to rozstanie, że za każdym razem, jak przychodzimy, zaczynamy na zwykłe, proste tematy rozmawiać i jak ten pan, do którego przychodzimy, przychodzą mu jakieś wspomnienia z przeszłości, co on przeżywał, no nagle się pojawiają łzy. Dla nas to też taka szkoła, bo tak normalnie człowiek się gubi w czymś takim, że jak człowiek płacze, no wydaje się, czy potrzebne są jakieś słowa. Natomiast tak przy obserwacji tak dowiedzieliśmy się, że pan lubi dość dużo czytać, tak zapoznawać się ze światem, też z teologią, przeróżne pytania, co związane z duchowością. I dla nas jest taka opcja, żeby w tym momencie zacząć rozmawiać o czymś, co pana interesuje, zadawać jakieś pytanie, czyli na przykład może pan jakieś pytanie ma dla nas.
Wejść troszeczkę w jego życie, tak?
Wejść w jego życie, co on przeżywa, jakie pytania ma, z czym się zmaga. I to też fajne doświadczenie, ponieważ czasem potrafi zaskoczyć takim pytaniem dziwnym, na co po prostu w odpowiednim momencie mówimy, wie pan co, musimy doczytać albo zapytać księdza, profesora przy okazji wykładów, ale później
księdza
następnego
Adama,
razu,
na,
między innymi, ale później przy okazji następnych odwiedzin, bo to mniej więcej się odbywa raz na miesiąc. Po prostu wyjaśniamy te wszystkie kwestie, które jego interesują. Nawet była taka sytuacja, że prosiliśmy jego, żeby on zapisywał to wszystko na karteczce, to spisywał i nam później to dawał i my moglibyśmy później na to odpowiedzieć. To też takie ciekawe doświadczenie. I w tym momencie człowiek się przełącza na co innego. To jest też dla nas taka szkoła, dla ludzi młodych
tak,
szczególnie, którzy...
Tu dobrze, że ksiądz użył tego pojęcia szkoła, bo wiele razy, zresztą rozmawialiśmy przed audycją o tym. Tak naprawdę to czasami wydaje mi się, że audycja powinna być w tym momencie, kiedy sobie tam rozmawiamy przed studiem, kiedy jest burza mózgu i różne takie padają ciekawe nawet propozycje tu, propozycje jakichś podtematów, że to dla was, którzy zmierzacie się, przecież kontakt z człowiekiem chorym, jeżeli ja przychodzę zdrowy, sprawny, młodziutki, prawda, to jest przecież niezwykle trudny, bo każdy wrażliwy człowiek pomyśli, no, co ja mu mogę dać, prawda? I taki kontakt może być dla was, no, niezwykle taki kształtujący, prawda? Coś na ten temat?
Spotkania z takim człowiekiem, który potrzebuje pomocy, który pragnie tej pomocy, szuka tej pomocy, to też okazja dla nas, którzy nieraz czasem, oczywiście jak każdy człowiek ma swoje problemy i w tych problemach mocno się zagłębiamy, a takie doświadczenie osoby chorej, samotnej, no to po prostu sprowadza nas trochę na taki poziom, że jednak są problemy większe od naszych.
I też możemy zauważyć swoje problemy.
Tak. W kontraście oczywiście.
Tak.
Że...
Myślę, że proszę. Bardzo ważne też jest...
To mówił ksiądz Sasza, Aleksander.
Aleksander, tak.
Myślę, że bardzo wartościowym też dla nas jest to, że możemy zobaczyć kruchość ludzkiego życia, tak? Bo kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że będziemy wiecznie zdrowi, będziemy wiecznie żyć i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że człowiek w swoim życiu spotka taki moment, czy nadejdzie taki czas, kiedy będzie mu czegoś brakowało, kiedy będzie musiał poprosić o pomoc, kiedy będzie musiał czasami zostać sam, kiedy będzie musiał w jakiś sposób odczuć to, że nie jest samowystarczalny. To też, myślę, uczy olbrzymiej pokory i zaufania do drugiego człowieka i uczy też prosić o pomoc, co myślę, że też jest ważne dla tych, którzy nas dzisiaj słuchają, żeby też potrafili prosić o pomoc, otwierać się na ludzi, którzy faktycznie mogą im pomóc.
Tak, tak, myślę, że... Bo tu już mówiliśmy, że przecież, to może ja powiedziałam, że przecież nie wszyscy z waszego seminarium prowadzą tego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, pracę, posługę, czy mają takie doświadczenia kontaktu z osobami starszymi, samotnymi, ale to może być niezwykle też takie niezwykłe doświadczenie i taki przykład dla innych waszych kolegów, prawda? Bo przecież kiedy pójdziecie księża do pracy tej zwykłej, parafialnej, to przecież wiadomo, że będzie konieczny ten kontakt. To słowo konieczny to może nie jest dobre, ale no tak to jest po prostu, że ludzie, którzy często są w domach, nie wychodzą, oczekują na kapłanów. I teraz jak nie mamy tego doświadczenia, no to jak? No będziemy się uczyć oczywiście, ale to, co wy robicie, to jest już niesamowity taki zysk, jak gdyby, prawda?
Można powiedzieć
tak,
też,
tak, proszę,
wtrącając się troszeczkę,
profesor, tak,
że no, taka jest też misja Kościoła, prawda? Bo od samego początku caritas, to słowo, funkcjonowało jako jedno z podstawowych pojęć, zresztą chociażby diakoni ustanawiani zarówno do posługi właśnie wdowom, czy też bardzo potrzebującym.
Z Biblii to znamy,
także,
prawda? Tak.
Także tutaj Kościół tak naprawdę podąża tym ewangelicznym tropem i dlatego też później chociażby też mamy sakrament chorych, prawda, który też nas wyraźnie ukierunkowuje na potrzeby tych osób. I to, co zostało tutaj pięknie pokazane, że ludzie chorzy mają jakby nawet obowiązek, bym powiedział, prosić. Mają obowiązek się domagać czegoś także i od ludzi Kościoła. Jezus sam zresztą, który dzisiaj jest Ewangelia o Samarytance, notabene w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, siada u studni Jakubowej i nie wstydzi się prosić.
I niebanalna sytuacja prosi, no, nie będziemy tego rozważać, tak, kobietę i tak dalej,
oczywiście,
Samarytankę.
Tak, ale to nam pokazuje, prawda, że skoro sam Jezus w swoim człowieczeństwie nie wstydzi się prosić, bo jest spragniony, to my i tym samym tropem powinniśmy podążać.
Tak, jeszcze myślę, że ważne jest, żebyśmy podjęli takie zagadnienie oddziaływania na młodych ludzi, z którymi mamy kontakt, na przykład w parafii, prawda? Kształtowania ich, czy kształtowania, to może za duże słowo, ale takiego pokazywania im takiej drogi też do drugiego człowieka, właśnie tego, który może jest w tej samej klatce schodowej, prawda?
Tak, i to można tę drogę naprawdę pokazać na podstawie bardzo takich banalnych, prostych odniesień. Bo tutaj przed wejściem do studia rozmawialiśmy sobie na ten temat, że też i w naszych parafiach była lub też jest taka praktyka, że właśnie w takich okresach mocnych jak Wielki Post czy Adwent młodzież formowana przy parafiach, tutaj powiem naszych sercańskich, była zapraszana do tego, żeby posprzątać chociażby mieszkanie czy dom osoby chorej, starszej. A przy tym to nie chodzi już tylko o samo posprzątanie, bo niemożliwe jest, żeby tylko posprzątać
i wyjść.
Dokładnie,
tak.
Dokładnie, bo wtedy zaczyna się poznawać tę osobę, prawda? I to takie zupełnie banalne czynności. Myślę, że później nawet w samych tych osobach, które widzą, że no, na przykład dana osoba troszkę siedzi tak niewygodnie, może by jej poprawić tę poduszkę czy coś, co ma jakiś
nie
jasiek.
Nie bać się dotknąć
dokładnie
tej drugiej osoby.
I przełamujemy takie jakieś tabu, prawda? Ale nie byłoby to możliwe bez tego kroku, który się jako pierwszy uczyni, a później można powiedzieć, że te kroki już same się tworzą. Same te stopy podążają w tym kierunku, bo to jest nasze człowieczeństwo, które gdzieś się odzywa w takich głębinach naszego serca, bo tutaj nikt nikogo nie musi przymuszać, gdy widzimy, że, nie wiem, chory upadł, czy się nie jest w stanie podnieść, to naturalnie się z człowieka
tak, czasami tylko
wyrywa
wystarczy
pragnienie pomocy.
Pokazać, kierunek pokazać, prawda? I potem już jakoś to jest...
Ja jeszcze mogę powiedzieć, to też budzi się wdzięczność w tych ludziach. Widać, że im to jest potrzebne, że oni też ze swojej strony są wdzięczni za tą obecność. Mówiłem przy okazji o tym panu, którego odwiedzamy, to on po prostu w pewnym momencie zdarza się tak, że musimy już wracać z racji obowiązków do seminarium, bo tak zazwyczaj odwiedzamy albo w czwartki, albo w niedzielę, kiedy mamy tak wolne. Natomiast kiedy już wychodzimy, wstajemy, no musimy po prostu opuścić mieszkanie, to po prostu nie chce nas wypuszczać z domu, bo tak mu się podoba, kiedy tam siedzimy, rozmawiamy o tym. To też taka wdzięczność ludzka. Też przy okazji jeszcze pamiętam taką sytuację, nasz współbrat świętej pamięci ksiądz Józef Cebula. Zazwyczaj jest tak, że przy okazji świąt, kiedy byliśmy proszeni o pomoc dla takich starszych naszych współbraci, księży, którzy nie mogli na przykład wysprzątać swoje mieszkanie tam, gdzie mieszkają, to zazwyczaj później po takim sprzątaniu tam na biurku, tam znaleźliśmy taką czekoladką, taką małą, klerycy dostawali po prostu taką wdzięczność za taką pomoc. To po prostu ludzie są zachwyceni tą pomocą i wyrażają swoją wdzięczność na różny sposób.
Tak, dzięki. Tak sobie myślę, że ojciec Grzegorz na pewno ma też takie doświadczenia. Wiem, że ma doświadczenia kontaktu z osobami chorymi, niepełnosprawnymi z czasów seminaryjnych pewnie. prawda?
Tak.
Niech ojciec coś powie.
To prawda. No, u nas nawet przełożeni zgodzili się na to, żebyśmy założyli taką wspólnotę. Dziś ona funkcjonuje, nadzieja. Też jeździliśmy do rodzin, w których były dzieci chore, niepełnosprawne. Jak gdyby, no, tak rodzice nieraz nie wiedzieli, co zrobić, jak się zachować, gdy przychodziliśmy, ale później przełamywaliśmy te jakieś opory. No i nawet byliśmy w stanie wakacje wspólne spędzić, a tak co niedzielę zapraszaliśmy do naszego sanktuarium, ale to się już zaczęło, jak byliśmy ministrantami. Ksiądz jeden właśnie, Krzysztof Bąk, był jeszcze do niedawna dyrektorem.
A więc można młodych
Caritas,
ludzi jakoś tak...
On nawet nam mówił, że jedna sprawa to formacja, na przykład w Oazach, w Dzieciach Maryi, ministranci, nasza modlitwa, stawanie przed Bogiem, ale też niech się to przełoży na miłość taką konkretną tak. względem drugiego człowieka. I nie z łaski, ale dlatego, że to nawet kiedyś mówiono, ja jestem silny, ty jesteś słaby, prawda? No ale moja siła jest wtedy dobrze ukierunkowana, jeżeli pomagam słabszemu, a nie, że silny z silnym się zwiera, bo dochodzi do konfliktu, więc też nas uczono tak, żeby właśnie pochylać się, żeby być razem, że nie jakiś to ciężar, ale też, żeby to czynić z miłości, prawda? Jako młodzi ludzie, później w okresie formacji też to było możliwe. I właśnie jeździliśmy nawet do Tarnowa, do księży misjonarzy, którzy nas zapraszali, ale później w gronie właśnie kleryckim pomyśleliśmy, poszliśmy do prefekta. Przecież na pewno tutaj w gronie, prawda, blisko seminarium, w jakiejś jednej, drugiej parafii,
osoby, tak.
będzie też taka, będą takie osoby, prawda? Mm-hmm. Dzieci, młodzież niepełnosprawna. Może do tych rodziców też wyjść. To nawet ta sytuacja u rodziców się zmieni, że ktoś się zainteresował ich dzieckiem, to i im jakoś tak jest lżej przyjąć to trudne nieraz doświadczenie bycia ojcem, matką, dziecka z jakąś niepełnosprawnością, prawda, że ono nie jest samo, że się go nie chowa, że nikt się nie chce z nim kolegować, przyjaźnić. No i przez to w ogóle ileś tych zdarzeń miało miejsce, bo i później młodzi ludzie się do tego też angażowali, rodzeństwo,
tak,
sąsiedztwo.
Cała tak, taka tak. Siatka tak. ludzi, którzy pomagają sobie.
Ale właśnie ten konkret, że z miłości do Chrystusa, prawda? Ty stajesz przed Chrystusem i pytanie, jak to się będzie przekładało na twoje życie, doświadczenie drugiego człowieka, szczególnie człowieka potrzebującego, ubogiego.
Tak. Dzięki bardzo serdecznie, ojcze. To ojciec Grzegorz mój, nasz ojciec. Drodzy państwo, w studiu gościmy księży Sercanów. Za chwileczkę oddamy głos państwu. Rozmawiamy dzisiaj, jak państwo słyszą, o tych różnych obliczach, wymiarach obecności w życiu osoby chorej, osamotnionej, starszej. Z nami są ksiądz dr Adam Pastorczyk, ksiądz kleryk jeszcze Mateusz Zawiłowicz oraz ksiądz również kleryk Aleksander Pietlicki. Drodzy państwo, za chwileczkę będą państwo z nami rozmawiać, jeżeli państwo zechcą, a chciałabym jeszcze spytać o sam dwumiesięcznik, a mianowicie jak, bo on jest piękny, powiedziałabym, i jest coraz taki bardziej, przez to, że jest on ukierunkowany, dużo jest takich treści prosto podanych, a bardzo ważnych. Jak on ma szansę dotrzeć do ludzi chorych, starszych, czy w ogóle do ludzi.
Zachęcamy do tego, żeby tym czasopismem się zainteresować, bo tworzymy go my jako klerycy, pomagają nam w tym księża, ale są także osoby, znawcy, specjaliści. Piszą i psycholodzy, piszą także lekarze. Można tam znaleźć pewne porady, można zobaczyć, poznać jakieś nowe informacje dotyczące misji. Myślę, że jest dość ciekawe i tak, jak mówiłem już wcześniej, staramy się, żeby w tym czasopiśmie można było poznać jakiegoś świętego, zobaczyć jego twarz i zobaczyć jego historię też w swoim życiu.
Jako człowieka zobaczyć.
Tak. I zachęcamy do tego, żeby skontaktować się z nami w sposób telefoniczny, skontaktować się z seminarium. To jest numer kierunkowy 12 271 15 24. Można oczywiście też napisać mailowo? Do nas mailowo.
Tak, no właśnie.
Wstań w nawiasie at.scj.pl. I oczywiście też można napisać do nas listownie, też odpowiadamy na listy, jeśli byłyby jakieś pytania. Redakcja Wstań, kod pocztowy 32 422 Stadniki 81.
Czy może to niestosowne pytanie, ale ciekawe jestem, na ile parafie zamawiają, bo tak sobie myślę, kapłani chodzą do chorych, czy... Bo aż by się prosiło, prawda, że idzie kapłan no, raz na dwa miesiące może przynieść taki dwumiesięcznik. Czy też jest takie zainteresowanie kościoła? To znaczy,
za każdym razem organizujemy przeróżne promocje. Nie tak dawno mieliśmy promocję na przykład naszego czasopisma w Nowym Sączu i po takich akcjach zazwyczaj pojawiają się nowi czytelnicy, którzy by chcieli się zapoznać. To też prawda, że jak ktoś chce się zapoznać z naszym czasopismem, to możemy nawet wysłać takie promo materiały absolutnie za darmo, żeby po prostu czytelnik się zapoznał z naszym czasopismem. Jak już powiedział mój kolega kleryk Mateusz, to jest dzieło, które może w 80% jest po prostu tworzone przez kleryków, zaczynając od pomysłów. Co prawda widzi tutaj pani, że to są postaci ze Starego Testamentu. To była zupełnie nowość, jeżeli chodzi o czasopisma. Jak również przy pakowaniu tych czasopism po prostu gromadzimy się na rekreacjach wszyscy klerycy i po prostu rozmawiając, spędzając czas ze sobą, jeszcze dajemy coś więcej od siebie. To też, prawda, takie nasze zaangażowanie. No i jeżeli chodzi o wysyłkę, to za wysyłkę odpowiadam ja. To też jadę z tym do poczty. Też panie na poczcie bardzo się cieszą z tego powodu za każdym razem, bo jest też robota. Więc to jest taki fajna kolej takich wydarzeń, takich
taki
rzeczy, które się dzieją.
Taki różnych pięknych faktów.
Te prenumeraty, to zależy od parafii. Na przykład mieliśmy nocleg, kiedy jechaliśmy tutaj do Torunia w Bełchatowie w naszej parafii. Też pozdrawiam serdecznie księdza proboszcza tej parafii. Dziękuję za gościnę. I na przykład parafia w Bełchatowie zamawia 40 egzemplarów. To taka większa parafia. Parafia w Lublinie na przykład 50. I w zależności
świetnie.
Od parafii. Tak.
Tak, dziękuję bardzo. Oddamy już głos może naszym radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, w studiu księża Sercanie rozmawiamy o kontakcie, o obecności w życiu osób chorych, starszych, samotnych. Mogą Państwo telefonować do nas, dzielić się swoim doświadczeniem, może jakiejś takiej obecności w życiu, może u sąsiada, może ktoś do Państwa przychodzi. Ale też może na swoje propozycje tu podawać. 56 655 23 55 Polska Północna, 655 23 56 Polska Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200 dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33 i 655 23 66 jest już telefon, a więc odbieramy. Halo?
Szczęść Boże, Irena z Raciborza.
Witamy Pani Ireno.
Ja na wstępie chciałam powiedzieć, że jestem od dobrych kilku lat związana z Sercanami, ponieważ zamawiam mszę. Księdzu Józefowi jestem niezmiernie wdzięczna, bo jak jestem w kłopotach, byłam w kłopotach, mogłam sobie z nim porozmawiać i pokazał mi właśnie światło i drogę, jak sobie po prostu ulżyć. A no fantastyczny uważam, bo jeżeli jest jeden taki, to na pewno i reszta taki księży jest. A chciałam powiedzieć właśnie, że na wszystkie pytania, które miałam, przed chwilą ksiądz odpowiedział. A teraz następna sprawa. Był taki okres, że nie wychodziłam z mieszkania. I przez krótki czas przychodził do mnie raz w miesiącu z komunią przychodził do mnie ksiądz, do mnie, do takiej starszej pani, która ma prawie 96 lat. Ja umiałam się z nim porozmawiać. To był młody wikary nasz. Po prostu o tych moich problemach i nawet próbował mi pomóc, ale niestety przeniesiono go i od tamtego czasu już tak nie mam, niestety, ale dał mi Bóg, Pan Jezus, że mogę już chodzić do kościoła i osobiście przyjmować Komunię Świętą. I to, co księża mówią, te rozmowy, właśnie rozmowa z człowiekiem samotnym, chorym, jest bardzo potrzebna. Bardzo. Po prostu i to wyciągnięcie ręki, to nie do opisania. To się nie da określić ani oszacować wartość tego, co może dać taka właśnie rozmowa, a jeszcze jak się jest bardzo wierzącym właśnie od strony księży. I za to po prostu dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że usłyszałam o tym piśmie waszym. W razie tego będę w kontakcie. Życzę wszystkiego najlepszego i żeby to pismo coraz więcej miało czytelników. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Pani Ireno, pozdrawiamy Panią i myślę, że warto, mimo iż Pani mówi, że teraz chodzi do kościoła, może warto znaleźć przy parafii jakąś grupę, bo przy wielu parafiach są wspólnoty różnorodne. Któryś z księży chciałby? Proszę, bardzo, ksiądz profesor.
Dziękujemy za te pozdrowienia naszych księży, także naszej wspólnoty. I powiem szczerze, że jak słuchałem tutaj pani Ireny, to tak w sercu się cieszyłem tym, że rzeczywiście my mamy jako ludzie taki dar, takie uposażenie, prawda, w tych wszystkich naszych pięciu zmysłach, aby ludzi uszczęśliwiać. Bo widać, że to spotkanie z tym księdzem, o którym pani Irena wspomniała, no to było wydarzenie szczególne. Znalazła się w jakimś trudnym okresie jej życia i pan posłał tam kogoś, kto pokazał kierunek, pokazał światło. I myślę, że my czasami sobie nawet nie zdajemy sprawy, że właśnie takie bardzo proste...
Jakim możemy być darem.
Tak. I też to, że to później nas uszczęśliwia. Mm-hmm. Że szczęśliwa osoba jest moim szczęściem. Że piękna osoba sprawia, że też to ja jestem piękny. Mm-hmm.
Tak. Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Ja wyjeżdżałem w szpitalu. Słychać mnie?
Tak, słychać, ale gdyby pan mówił może, nie wiem, bardziej do słuchawki albo jakoś tak głośniej. Proszę.
Jak leżałem w szpitalu. Słyszycie mnie teraz?
Tak, słyszymy.
Jak leżałem w szpitalu, to się bardzo ludzie dziwili, że ja odmawiam rano, klękam, najpierw obsunę się, umyję się i o godzinie 6, czy nawet już tak, klękami do drzwi odmawiam pacierz, później odmawiam wszystkie cztery cząstki różańca, później odmawiam Ewangelię, później odmawiam litanię, drogę krzyżową, no i tak po kolei aż do wizyty, no to nie jeden lekarz się przystanął i się tak zastanawiali. No i bo krzyżyk też tutaj na piersiach noszę. Nie wiedzieli, kto ja jestem i dlaczego tak robię. Nieraz było tak, że się pytali po prostu później, że dlaczego tak. To jest tutaj nad drzwiami, mówię, to jest lekarz. Najpierw trzeba, mówię, klęknąć do lekarza, mówię, to jest lekarz, mówię, pomodlić się i dopiero lekarz przyjdzie i da diagnozę, mówię, i będziemy się leczyć. A jak będziemy się, mówię, tylko czekać, że tylko lekarz przyjdzie, a Pana Boga nie będziemy, będziemy odsuwać na bok, to się nie wyleczymy. I ja im takie diagnozy dawałem i douczałem i niejednego.
A więc ewangelizatorem Pan był przy okazji.
Ach, to tak. Ja tam po prostu później to przychodzili do mnie i ja byłem takim prowadzącym, takim od tych wszystkich spraw, tych kościelnych. No ja wiedzę mam, bo dwa razy pismo przeczytałem, Ewangelię, później książkę do świętej Faustyny, później... A wiele, no same książki kościelne, jak mamy czas w domu.
A pytanie miałabym, proszę pana, halo? Bo na pewno w tym szpitalu również posługiwał kapelan.
Czy przychodził, jakich... No oczywiście, już o mnie nie zapomniał. Ach. Zawsze był u mnie.
Aha, rozumiem. A więc, a więc nie wyręczał pan, przepraszam, że taki humorystyczny wprowadzał. Nie wyręczał pan kapelana w tym swoim działaniu.
Ja go wyręczałem, ja chodziłem do tych starszych ludzi, którzy sobie nie pomagali, to ja ich i nakarmiłem.
Pan miał jeszcze, świetnie. Pięknie. Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy pana. No niezwykle piękna postawa.
Mogę powiedzieć, tak, że no, jestem naprawdę pod wrażeniem tego, tej wypowiedzi.
No bo w szpitalu cierpimy przecież, jesteśmy cierpiący, a jeszcze dajemy coś siebie.
Tak, dokładnie. I też to, że to jest absolutnie z przekonania to, co pan mówi, prawda? Że to, co mówił o Piśmie Świętym, że przeczytał i Ewangelię i pewnie dzienniczek siostry Faustyny, to rozumiem, to nie jest tylko czymś zewnętrznym, co zostaje po prostu obok niego, ale absolutnie staje się to jego życiem, no i czuje się też posłany, bo każde spotkanie ze Słowem Bożym jest też, jeżeli jest ono
wzywa nas dokładnie do
przeżyciem
działania.
Spotkania z Bogiem jest też i
a pan równocześnie
posłanie.
jeszcze oprócz tej misji ewangelizacyjnej, takiego przykładu, to jeszcze pomagał w sprawach codziennych, bo pan mówił, że pomagał karmić, że i tak dalej, prawda? Więc widział tego drugiego człowieka w całości jego potrzeb, prawda? Niezwykłe.
Myślę, że chyba to pokazuje, że nie ma takiego, można powiedzieć, bólu, czy takiej granicy, która by nas jakby na tyle zamknęła, że nie jesteśmy w stanie coś komuś jeszcze dać. Mm-hmm. Nie, bo czasami może się nam wydawać, że to już jest jakiś kres.
Tak,
ale
tak.
Pan tutaj pokazuje, że chociaż sam w cierpieniu, to jednak jest w stanie też być jakimś lekarzem dla tych, którzy są obok.
Tak, dziękuję też, bardzo
też
serdecznie.
Bardzo ważne kwestie też. Sasza? Tak, bardzo ważne też kwestie, co pan powiedział, kwestie świadectwa, bo tak faktycznie możemy być oczytani z różnymi sprawami, mieć niesamowitą wiedzę, ale jeżeli mamy to świadectwo, to dajemy to świadectwo też innym ludziom, to też bardzo,
świadczymy sobą po prostu,
ważna
nie
sprawa.
Jest to tylko słowo.
Ja tak mogę powiedzieć też od siebie, to czasem tak, kiedy przyjeżdżam do domu podczas wakacji na Białorusi, to lubię tak na przykład przejść się w sutanie po centrum miasta, nie?
A jakie Polsce, to jest miasto?
To jest miasto Baranowicze. Jest zachodnie Białoruś.
Bardzo znane miasto.
Tak
świetnie.
Jest. I po prostu czasem
wzbudza
się taki podziw wśród ludzi, bo nie jest to nas czymś takim powszechnym, że tak ksiądz sobie spokojnie idzie, a to jeszcze młody człowiek. No i sporo pytań od razu powstaje. Przede wszystkim tak patrzę na te wzroki tam w autobusie jadąc albo idąc w mieście. No to też jakaś forma takiego świadectwa, pokazanie, że jednak wśród też młodego pokolenia, co prawda mówimy o osobach chorych, starszych, to też wśród młodego pokolenia nieraz po prostu pojawiają się takie wzroki,
No i nawet jeżeli
dzieje,
ktoś mnie spyta, to pewno
rówieśnik.
W duchu pyta.
Tak,
się
w duchu pyta, czy można inaczej, prawda?
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Dzwonię z Lubina. Chciałam pozdrowić Stercanów, bo ja to czasomistwo mam od lat, nie pamiętam ile lat, ale wiem, że moja mama jeszcze żyła, już 16 lat nie żyje, jak ja go zapronomowałam i do tej pory go promeruję, a teraz oddaję ludziom, którzy, ja przeczytam szybko i oddaję, którzy siedzą w domu,
no proszę,
są chorzy.
Pięknie.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam Stercanów, a nawet chciałam powiedzieć, że korzystałam nieraz z losowania, ale nie często.
I udało się pani?
Tak, no parę razy mi się udało.
Oj, świetnie.
Także pozdrawiam Radio Maryja i szczególnie Stercanów, bo naprawdę jest naprawdę to pismo wartościowe.
Dziękujemy serdecznie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy i no... Jestem pod wrażeniem wypowiedzi tego pana, ale to, co pani powiedziała o tym rozdawaniu, oddawaniu pisma, to też bardzo ważne, prawda?
Tak, tak, bo to, co jest dla mnie wartościowe, jeżeli uważam, że takowe ono jest, prawda, to ono staje się też najprawdopodobniej i wartościowe dla wielu innych osób, bo jeżeli coś jest przeżyte przeze mnie, to jest tak też...
I chcę się podzielić, tak, jakie to ważne,
tak,
że
ja... dokładnie. I często sobie tak mówimy, że jeżeli tutaj jesteśmy, na przykład w takim gronie czy w innym, jeżeli ktoś jeszcze coś chce dodać, to niech to zrobi teraz, prawda, bo później będzie miał takie poczucie jakiegoś niespełnienia, jakiejś pustki, że mógł ubogacić kogoś, a tego nie uczynił. A tutaj pani dzieli się tym także doświadczeniem właśnie w stanie.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, mamy telefon następny. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria Teresa z Torunia.
Witamy Panią.
Ja chciałam się podzielić po prostu moim życiem, bo w moim życiu był człowiek bardzo chory, leżący 10 lat. To była moja ciocia. I po prostu ten mój dom to był domem otwartym, bo przychodził do nas bardzo często. Pani Basiu, niech pani posłucha.
No właśnie, ja na końcu języka, jak to się mówi, miałam pytanie, czy to ta Maria Teresa?
Tak, tak.
Pozdrawiam panią.
Dziękuję. Ksiądz prałat Michał Żukowski do nas przychodził bardzo często. Z jednej strony siedział lekarz przy łóżku chorej, a z drugiej ksiądz Michał. Jakie to było cudowne i piękne. I towarzyszył nam przez te 10 lat często w domu na pogrzebie. Ale teraz jeszcze powiem, co ja doznałam. To była wielka łaska. Ksiądz prałat w 82 roku leżał w szpitalu. To był już końcówka jego życia. On już z tego szpitala nie wyszedł. I była wigilia. Wsiadłam o 9:30 wieczorem w autobus z Placu Rapackiego i pojechałam na Bielany do szpitala księdza prałata. Tak. Kiedy zapukałam i mnie zobaczył, to mówi: Boże, Marysiu, ty nie przy stole, tylko przyszłaś do mnie? Ja mówię: tak. Proszę, szanowni wielebni kapłani i pani Basiu, to była dla mnie najpiękniejsza wigilia, bo trzymał mnie za rękę kapłan, bardzo chory, i powiedział takie słowa: Marysiu, po prostu jestem wzruszona.
Tak, tak.
Powiedział tak: Boże, co za dzień. Bogu dziękuję, że we Wigilię nie byłem sam.
Tak.
Ale na pożegnanie powiedział mi coś takiego, co się spełniło. Ja byłam osobą wolną, samotną. I plany miałam, no, klasztor, nie klasztor, czy w ogóle samotność. A się okazało, że sprawdziło się jego proroctwo. I kiedy z mężem stawałam przy grobie księdza prałata, to zawsze mówił: słuchaj, on, ksiądz Michał i twoja ciocia, to są chrzestnymi naszego pięknego małżeństwa.
Tak. Pani Mario, bardzo dziękujemy i za przywołanie tego doświadczenia. I ja o pani myślę, pani Marysiu. Tak. Czekam na wiosnę,
dobrze,
jak będzie ciepło. Dziękujemy bardzo, ściskam panią i całuję.
Ja też wszystkiego dobrego. Pani Basiu, 25 marca przypada 40. rocznica śmierci księdza prałata.
Ojej, to musimy się spotkać.
Tak.
Pani Marysiu, dziękuję bardzo serdecznie. Pozwólmy księżom, żeby się odnieśli do...
To już będzie wiosna, pani Basiu.
Tak, jak będzie wiosna. Ale mając kapłanów tak cudownych w naszym środowisku, to zawsze jest wiosna.
Tak, dzięki bardzo serdecznie, księża. No, piękne doświadczenie. Powiem o księdzu Michale, chociaż już nie tak dawno. chyba drugi raz, znaczy pierwszy raz został przywołany w tej audycji jakieś 3 tygodnie temu, może miesiąc temu. To był kapłan, który musiał wyjechać ze wschodu po zakończeniu wojny i tu w Toruniu prowadził niezwykłą pracę wśród osób uzależnionych. Ja osobiście jako bardzo młody człowiek, młoda osoba poznałam księdza Michała i dlatego tak się cieszę, że mam szansę spotkać się z panią Marią, która mi więcej jak gdyby opowie jeszcze. Proszę.
Powiem tak, że no, dzięki Bogu, że są takie osoby i że właśnie potrafią w taki sposób swoją posługę pełnić absolutnie oddanie, w sposób oddany. Myślę, że możemy troszeczkę powiązać też te świadectwa księży z naszym założycielem, ojcem Leonem Janem Deonem, bo akurat zbliża się już za 2 dni 180. rocznica urodzin Sługi Bożego, ojca Leona Jana Deona. I jest to dla nas taki szczególny dzień sercański, związany z modlitwą o powołanie, aby takich jak nasz założyciel, czy chociażby jak tutaj przywołany ksiądz Michał,
tak,
było jak najwięcej. Bo widać, że te osoby wywierają bardzo dobry wpływ, duży wpływ na życie osób, które później no, świadczą o tym swoim życiem.
I też bardzo dużo dobrego robią, bo to, no, to jak to ksiądz powiedział, przepraszam, świadczą. To znaczy, że są aktywne, przekładają to, co otrzymały na swoje życie, prawda?
Zgadza się. Zresztą nie trzeba chyba aż tak tłumaczyć, ale tylko nawiążę do tego, że świadek właśnie w tym pierwotnym rozumieniu był zawsze utożsamiany z męczeństwem, prawda? Czyli tym, który oddaje życie za to, co w sobie nosi. I to jest niezwykłe, bo każdy, kto jest prawdziwym świadkiem, odczuwa w sobie takie poczucie, że nosi w sobie życie, którego nikt nie jest mu w stanie zabrać. To jest to biblijne Zoe, z którym zresztą sam Pan Jezus przyszedł do nas, które też to nam życie ofiarował, bo jeżeli ktoś ma poczucie tego, że nosi w sobie nowe życie, to stare, to biologiczne często, może oddać, bo i tak to, co jest wieczne, nie zostanie utracone.
Tak, dziękuję bardzo, to ksiądz profesor. Drodzy Państwo, no kończy się nasze spotkanie. Dziękuję księżom za obecność w studiu. Może na koniec jakieś jedno, drugie. Nie wiem, podsumowywać to chyba nie ma. No, chyba, że chcecie, panowie, jakieś taką na koniec.
Ja myślę, że powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy bardzo wdzięczni za to zaproszenie nas do Radia Maryja i też za te głosy, które usłyszeliśmy podczas tej audycji ze strony słuchaczy. No jest nam niezwykle miło słyszeć takie komplementy. Cieszymy się, że są osoby, które stanęły na drogach życia naszych słuchaczy, nawet tych, którzy nie zadzwonili, bo wiadomo, że mamy też ograniczony czas, ale że ta miłość Najświętszego Serca Jezusowego wyrażana też poprzez zgromadzenie księży sercanów jest obecna. Właśnie o tej obecności tak. Mówiliśmy i ta miłość jest obecna poprzez naszą posługę i cieszymy się, że te głosy dzisiaj też wybrzmiały, bo takie feedbacki, jak kolokwialnie mówiąc, są dla nas również ważne i jeszcze raz za nie dziękujemy.
Ja dziękuję bardzo za obecność księży. Niestety już nie mogę pozostałym księżom dać głosu, bo już kończymy.
Co za tydzień, pani Basiu?
Już zaraz powiem, ale jeszcze pozwolę sobie poprosić księży, żeby pozdrowili swojego byłego rektora, który tu przyjeżdżał z klerykami, księdza Leszka.
Poleszaka. Serdecznie go pozdrawiamy.
Pozdrawiamy księdza rektora, księdza profesora i dziękuję bardzo księżom, że tu co roku mamy szansę spotkać się. Naszymi gośćmi dzisiaj to ksiądz dr Adam Pastorczyk, ksiądz Mateusz Zawiłowicz i ksiądz Aleksander Pietlicki, to klerycy, sercanie. jak Państwo słyszeli, mówiliśmy o obecności w życiu osoby chorej, starszej, niepełnosprawnej. Dziękuję bardzo za obecność tutaj. Dziękuję Państwu za obecność przy radiu, za włączenie się w audycję. Ojcu Grzegorzowi bardzo dziękuję za bycie z nami, za obecność z nami, ale też za podzielenie się swoim doświadczeniem i za zwrócenie nam uwagi na datę 14 marca, rocznica śmierci urodzin księdza założyciela Sercanów. A za tydzień będziemy mówić o interwencji kryzysowej. Zapraszam Państwa na to spotkanie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są w domu, którzy czują może taką tęsknotę do obecności drugiego człowieka. Drodzy Państwo, można telefonować może do swojej parafii. No, trzeba coś zrobić. Tu któryś z księży mówił, uczmy się prosić o pomoc. Prawda? Także mamy prawo do tego. Szczęść Boże Państwu za obecność dzisiaj. Wszystkiego, co najpiękniejsze na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot. Jeszcze raz dziękuję ojcu Grzegorzowi.